Słuchajcie, historyczne księgi są ważne. Z jakiej przyczyny? No z tej prostej przyczyny, że Bóg z jakiejś przyczyny nam je dał. Po co nam je dał? Jak pamiętacie z pierwszego listu do Koryntian, dał nam je po to, abyśmy przez nie wytrwanie mieli, aby one stanowiły rzeczy, które tam są objawione i opisane, były dla nas utrzymaniem. Także dość nie myślmy, że to po prostu są jakieś historie, ale to jest coś, co bezpośrednio tyczy się, jak zresztą zobaczymy za chwilę, tyczy się naszego własnego zbawienia. Pierwsza Królewska, 16 rozdział, rozpocznę od 28 wersetu. Później dojdziemy tu. 28 werset. I spoczął Omri ze swoimi ojcami i został pochowany w Samarii, a Achab, jego syn, objął władzę królewską po nim. Achab zaś, syn Omriego, objął władzę królewską nad Izraelem w 38 roku panowania Asy, króla judzkiego. Panował zaś Achab, syn Omriego, nad Izraelem w Samarii 22 lata. Lecz Achab, syn Omriego, postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach Jeroboama, syna Nebata, lecz ponadto pojął on za żonę Izebel, córkę Edbaala, króla Sydonu, i służył Baalowi i oddawał mu pokłon. I wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii. Achab kazał też sporządzić Aszerę. Czynów takich pobudzających do gniewu Pana Boga Izraela popełnił więcej, aniżeli wszyscy królowie izraelscy, jego poprzednicy. Za jego to czasów Hiel z Betelu odbudował Jerycho. Na Abiramie swoim pierworodnym założył jego fundamenty, a na Segubie swoim najmłodszym jego bramy. Według słowa Pana, jakie wypowiedział przez Jozuego, syna Nuna. Wtedy Eliasz, 17.1, pamiętamy, że podziały na rozdziały nie są natchnione, także to jest jeden ciąg. Wtedy Eliasz, Tiszbita z Tiszbę w Giladzie, rzekł do Achaba: jako żyje Pan Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, jak tylko na moje słowo. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy za pocieszenie, pociechę, za ostrzeżenie. Prosimy o Boże, zechciej swoim duchem nas pouczyć i nas umocnić według swojej nieskończonej dobroci. Amen. Słuchajcie, pamiętamy, co się wydarzyło do tego czasu w pierwszej królewskiej. Najpierw pełne chwały królestwo Salomona, później Salomon odstępuje od Pana. Następnie jego miejsce zajmuje jego syn Rehabeam. I co się dzieje z Rehabeamem? No on i jego pyszałkowaci doradcy, pyszałki, cwaniaczki, doprowadzają, że prędzej niż zdążysz powiedzieć Indiana Jones, królestwo jest podzielone na północ i południe. Pamiętamy, południe to Juda, północ to Izrael. Na południu jedna rzecz, która jest bardzo istotna, to jest taka, że na południu król musiał pochodzić z domu Dawida, w linii Dawida, musiał być w rodowodzie, potomkiem Dawida. Musiał być jego potomkiem aż do Jezusa. I słuchajcie, skoro tak się rzeczy mają, jak widzicie, jego syn, jego syn, jego syn, jego syn, jeżeli tak się rzeczy mają, to wiecie, co się teraz stanie, co się zacznie dziać od tego momentu. No od tego momentu zacznie się dziać to, że siły ciemności, że dom Dawida stanie się celem dla sił ciemności. To jest tak, jak ktoś byłby snajperem podczas wojny i ubrał się w kamizelkę odblaskową. To jest mniej więcej coś takiego. I teraz dla sił ciemności to jest dokładnie to samo. One udadzą się z wściekłością przeciwko domowi Dawida po to, żeby zniszczyć dom Dawida. W jakim celu? W takim celu, żeby zanegować Bożą obietnicę. żeby Boża obietnica się nie spełniła. I słuchajcie, to się zacznie od samego początku i będzie trwało dokąd? Aż do samego końca. Pamiętacie, co Herod zrobi Betlejem? Pamiętacie i wreszcie, co się stanie z naszym Panem Jezusem? Otóż siły ciemności, kiedy będą myślały, że o, wreszcie uzyskali ostateczne zwycięstwo, to ich ostateczne zwycięstwo w krzyżu okaże się ich ostateczną klęską. Ale od samego początku właśnie ten fakt będzie, to będzie ten jeden punkt, przeciwko któremu wszyscy będą się sprzeciwiać. I słuchajcie, dojdzie do takiego momentu w Księgach Królewskich, że ta linia, ten rodowód Dawida pozostanie jeden męski potomek, jeden chłopczyk, co do którego, czy na którym cała obietnica zawiśnie. Tak więc mamy Dawida, Salomona, Rehabeama, Abijama, Asę, Jehoszafata do tego momentu i Jezusa. Pamiętacie, ten znak matematyczny przy Jezusie oznacza nieskończoność, jeśli chodzi o jego królowanie. Na północy natomiast mamy, pamiętacie, swobodną Amerykanką, czyli wolna Amerykanka. Czyli kto mocniejszy, kto silniejszy, kto bardziej okrutny, kto bardziej morderczy, ten sobie może zdobyć tron. I jeżeli jest jakiś potomek, no to ten potomek, ta linia jest bardzo, zwykle bardzo króciutka. Pamiętacie zapewne, że Jeroboam mógł się oddzielić od Judy politycznie. Nie było w tym żadnego grzechu, nawet powinien, ze względu na ucisk fiskalny, jaki zgotował, czy chciał mu zgotować Rehabeam, ale nie wolno było mu się oddzielić od świątyni. Takie oddzielenie oznaczało katastrofę. No i zgadnijcie, co się stało, Jeroboam właśnie w tym kierunku poszedł. I pamiętamy, powinniśmy wszyscy pamiętać, dlaczego Jeroboam zgrzeszył i oddzielił się od świątyni. Po pierwsze, nie zaufał Bogu i jego obietnicy, dlatego że Bóg dał mu obietnicę, on nie zaufał. Wolał udać się za własnym sprytem i za własną mądrością. I kolejny, pamiętacie, bardzo istotna przyczyna, dlaczego Jeroboam zgrzeszył i oddzielił siebie i cały lud od świątyni, to strach. Bał się, że go zabiją. Bał się o własną skórę. Tak więc mamy, i to jest test, proszę następnym razem pamiętać, mamy Jeroboama, Nadaba, Baszę, Elę, Zimriego, który panował tylko 7 dni po to, żeby wykonać słowo Pana nad sąd nad Baszą, domem Baszy, Omri i później Achab. Oczywiście Omri jest najbardziej prominentnym królem w źródłach pozabiblijnych, gdzie się pojawia wrażenie ziemia Omriego. Omri umiera, jego miejsce zajmuje Achab. Słuchajcie, jedna rzecz, która jest istotna, to jest, gdzie mniej więcej to wszystko się dzieje. Jerozolima tutaj przebiegała granica zaraz na północ od Jerozolimy. Zapamiętajcie to miejsce, Rama, to jest to miejsce, które umocnił Basza i zbudował mur berliński i nie pozwolił ludziom chodzić do Jerozolimy, by oddawać Bogu cześć. Dzisiaj pojawi się Tiszbe, tam stąd przyjdzie prorok Eliasz, ale w większości będziemy mówić o północy, Tyr i Sydon, czyli Fenicja. Akcja będzie się działa przynajmniej kulturowo, będzie miała źródło w tych dwóch rejonach, czyli tak to mniej więcej wygląda. Omri odchodzi, miejsce zajmuje Achab, teraz będzie o Achabie. Mamy kilka refrenów w tym urywku, które się pojawiają w tym urywku, a które tyczą się Achaba. Po pierwsze, lecz Achab, syn Omriego, postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Jedna lekcja, która z tego refrenu płynie, bo ten refren pojawił się już w 25. piątym wersecie w odniesieniu do jego ojca, Omriego, który postępował gorzej niż jego poprzednicy i teraz syn poszedł dokładnie w tym samym kierunku. Jaka jest jedna lekcja? Lekcja jest taka, że słuchajcie, to powinno być dla nas otrzeźwieniem, że nienawrócony grzech albo nienawrócony stan nie pozostaje statyczny, ale rzeczy ulegają pogorszeniu. Nie dość, że jest źle, albo jeśli tolerujemy coś, co wiemy, nasze sumienie mówi nam, że jest złe, to nie oszukujmy się, że to zostanie pod kontrolą i zostanie w tych granicach, które jest obecnie. Dlatego, że grzech ma właśnie taką tendencję, jak w przypadku Omriego i jego syna Achaba. Następnie chodzi w grzechach Jeroboama, ten refren pojawia się wielokrotnie, o tym jeszcze później. I kolejny refren to według słowa Pana. Słuchajcie, ten refren już się pojawił wielokrotnie, ale Bóg chce, żebyśmy pamiętali o czym? Że to On jest Panem historii, że On jest wierny, że jak to mówi prorok Jeremiasz, o ile się nie mylę, na samym początku swojej księgi, że Bóg stoi na straży swojego słowa, aby je wypełnić. Czyli Bóg się upewnia, że Jego słowo zostanie wypełnione, że Jego słowo nawet 500 lat później, jak w tym wersecie widzimy, zostanie na 100% wypełnione. Tak więc wracając do Achaba, po pierwsze chodził w grzechach Jeroboama, od tego zaczął, zamiast się z nich nawrócić, poszedł dalej i ożenił się z Izabel. Dzieci, wszyscy pamiętamy, wiemy doskonale, że chodzenie z osobą i poślubienie osoby niewierzącej jest grzechem. Jest grzechem. Nie bez przyczyny modlimy się w Kościele o wierzących współmałżonków dla naszych dzieci. Dlaczego? Dlatego, że to, kto będzie dzieci twoim przyszłym mężem, twoją przyszłą żoną, nie tylko, że ukształtuje twoją duchowość, ale objawi też twoją duchowość, jakości twojej duchowości, na kim zależy ci najbardziej, ale też ukształtuje duchowość twoich przyszłych dzieci. Tak więc jest to sprawa bardzo istotna. Serce Achaba natomiast było twarde i nienawrócone i wydaje się, że właśnie o nim mówi apostoł, kiedy mówi w 2 Koryntian 6,14: nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaś społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym. Także możecie i cała reszta tego urywka. Tak więc Achab żeni się z córką Etbaala, jak widzimy, z córką Etbaala, króla Sydonu na północy w Fenicji, ale najprawdopodobniej nie tylko był królem Sydonu, ale jak wskazuje na to jego imię, Etbaal, był również prorokiem Baala. Pewnie pamiętacie jeszcze króla Tyru Hirama, przyjaciela Dawida i Salomona, który wspierał budowę świątyni, człowiek nawrócony. I Bóg miał wiele ludu nawróconego w okolicach Tyru i Sydonu. Ale co się później wydarzyło? Później Jeroboam odciął te miejsca od świątyni i przywiódł je do grzechu. Baasza w Ramie wybudował mur berliński tak, żeby się nikt nie przedostał do Jerozolimy. Pierwsza Królewska 15-16. W rezultacie w przeciągu zaledwie 60 lat na północy religią państwową stał się baalizm. I teraz Achab, jak wszystko na to wskazuje, był człowiekiem słabym, słabym mężem, słabym przywódcą, osobą, która zarządzała i w domu, i w królestwie, i wiele na to wskazuje, była Izabel. Mąż tylko próbował spełnić jej życzenia. I dlatego oddawał pokłon Baalowi, bogowi, którego kult z całą zawziętością Izabel będzie usiłowała wprowadzić w Izraelu. Wymorduje wszystkich nieomalże proroków Pana. Ale Achab jeszcze wybudował świątynię Baala w stolicy Samarii i wzniósł tam ołtarz Baalowi. W wersecie 33 widzimy, że zasadził święty Gaj, drażniąc Pana, czy oddawał cześć Aszerze, drażniąc Pana bardziej niż wszyscy jego poprzednicy. I słuchajcie, zanim pójdziemy dalej, dygresja mega istotna, mega ważna. Rzecz, która nie może nam umknąć, rzecz troszkę niewygodna, a być może najważniejsza już teraz w tym kazaniu. Jeżeli rozminiemy się z tą rzeczą, rozminiemy się z Ewangelią. Tak więc pytanie jest takie, bo możemy myśleć, oj, ten Achab taki zły, nic dziwnego, że go Bóg osądził, nic dziwnego, że go Bóg osądził. I słuchajcie, mamy rację, no był zły i Bóg go osądził. Ale słuchajcie, pozostaje pytanie, które jest strasznie istotne, a pytanie jest następujące. Czy była jakaś rzecz, którą uczynił Achab? Albo nie, powiedzmy precyzyjniej. Czy był jakiś grzech, który popełnił Achab, a którego Salomon, którego Rehabeam, którego Abijam by nie popełnili? Czy był jakiś grzech, jeżeli pamiętacie, który popełnił Achab, na południu w domu Dawida nie popełnili? No i okazuje się, że wszyscy mieli obce kobiety, co było grzechem, które odwiodły ich serce od Pana. Wszyscy oddawali cześć obcym Bogom i wszyscy prześladowali lud Boży. Pamiętamy Salomona, kiedy słowo Pana, słowo obietnicy doszło Jeroboama, ten go zaczął tak prześladować, że musiał uciekać do Egiptu. Tak więc wszyscy robili te ohydne rzeczy. A jednak jaka jest prawda? Jakie są realia? Jednak Salomon i jego linia, czy dom Dawida i jego linia przetrwa na wieki, podczas gdy linia północy, na północy naprawdę nie ma linii, ale powiedzmy dom Omriego zostanie rozczaskany, usunięty raz na zawsze. Grzechy takie same. Taka sama ohyda w domu Dawida, jak to, co uczynił Achab. A jednak dom Dawida przetrwa, podczas gdy dom Omriego zostanie rozczaskany. Pytanie dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? I słuchajcie, pierwsze pytanie, pierwsza rzecz to oczywiście to, że o nas tu mowa. To o tobie i o mnie jest tutaj mowa przy okazji Achaba. Pytanie jest, dlaczego ja, dlaczego ty, dlaczego mnie, Boże, wybrałeś? I tak naprawdę na to pytanie nie ma żadnej odpowiedzi niż w Rzymian 9,16. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Tak więc nasza ufność, i słuchajcie, to jest strasznie ważne, dlatego że my intuicyjnie, naturalnie od razu upatrujemy w naszych zasługach i w uczynkach przyczyny na nasze zbawienie. Ale nasza ufność, jak ilustrują te dwa domy, nasza ufność nie w tym, że nie byliśmy jak Achab, bo byliśmy dokładnie tacy sami. Nasza ufność w zmiłowaniu Bożym, przychylności Bożej przez krzyż, w niczym innym. To jest definicja wiary. Jaka jest definicja wiary? Wiary? Wierzę, że Bóg mi przychylny przez Jezusa, z powodu Jezusa, w niczym innym. To Boże wybranie i Jego zmiłowanie nas wyróżnia. Jego wybranie jedynie wybawia nas z piekła, na które zasłużyliśmy, jak wszyscy inni. Nic z nas. Tak więc Achab i dom Dawida ilustrują dokładnie tą rzecz. W 5 Mojżeszowej 7,7 czytamy: nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów, lecz z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. Czyli przyczyna nie znajduje się w ludzie Bożym, nie znajduje się w nas, ale znajduje się w Bogu, w Jego miłości. Słuchajcie, według niektórych komentatorów, między innymi Jordana, dotychczasowi królowi, królowie przed Achabem grzeszyli łamiąc drugie przykazanie. Czyli jakie jest drugie przykazanie, dzieci, wiecie? Nie będziesz czynił sobie żadnej podobizny. A niestety my, ci, którzy wyrastali w katolicyzmie, mają wszystko pokręcone trochę. Nie będziesz sobie czynił żadnej podobizny. I pamiętacie, Jeroboam skonstruował dwa cielce. Jednego umieścił na południu w Betel, drugiego na północy w Dan. Ale wtedy, czy do tego czasu, przynajmniej opowieść pozostawała taka sama. W 1 Królewskiej 12:28 czytamy: naradziwszy się tedy, kazał król sporządzić dwa cielce ze złota i ogłosić ludowi: dosyć już napielgrzymowaliście się, zobaczcie jaki litościwy, dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu, oto bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Widzicie, opowieść przynajmniej jeszcze jest prawdziwa. Ale słuchajcie, Achab idzie o krok dalej. Achab nie tylko łamie pierwsze przykazanie, ale nie tylko łamie drugie przykazanie, ale łamie też pierwsze przykazanie. Słuchajcie, jeżeli łamiemy drugie przykazanie, to jest tylko kwestia czasu, aż i złamiemy drugie przykazanie. I Achab zaczyna wprowadzać otwarcie kult obcego boga Baala. I w tym momencie opowieść uległa zmianie. Słuchajcie, coś w tym rodzaju jest i w naszej epoce, w naszych mniej więcej czasach. Do czasów Darwina przynajmniej nadrzędną narracją, spójnią naszego życia pozostawała opowieść, że jesteśmy stworzeniem, Bóg rządzi tym światem. Ale od Darwina co się stało? Narracja się zmienia, panuje inna opowieść, że mamy ślepy los, kupę przypadkowo wyewoluowanego białka, starożytną kupę, zupę, z której wyłoniło się życie. Mamy ślepego zegarmistrza, matkę naturę i tak dalej. I słuchajcie, żeby to była tylko jeszcze inna narracja, pośród której się obracamy. Ale wraz z tą inną opowieścią, fałszywą, mamy i odpowiednią, odpowiadającą jej, towarzyszącą jej etykę. I tak, na przykład, postrzeganie dzieci nienarodzonych jako nieludzi i mordowanie ich dziesiątkami. Mordowanie bezużytecznych starców. To się wpisuje w tą nową narrację. Niemoralność seksualna i wreszcie złowrogi aparat państwowy stojący na straży rzekomo neutralnych praw. Słuchajcie, jakby tego jeszcze było za mało, znakiem czasów stała się odbudowa Jerycha. Jerycho to za Achaba, za czasów Achaba. 34 werset. Jerycho to miasto palm, miało nigdy nie być odbudowane, dlatego że jest tylko jedno, w geografii jest miejsce na tylko jedno miasto palm, którym jest Jerozolima, a konkretnie świątynia. A dlaczego świątynia? Pamiętacie? Kojarzycie? Macie to skojarzenie? Powinniśmy mieć to skojarzenie. Słuchajcie, dlaczego świątynia powinna nam się skojarzyć z ogrodem? Dlatego, że to było na ścianach świątyni. Co było na ścianach świątyni? Palmy, liście palm i cheruby. Także powinno nam się momentalnie kojarzyć z ogrodem i oczywiście z miastem palm. O tym jest mowa 1 Królewska 6:29. Czyli odbudowanie Jerycha było grzechem i znakiem przekleństwa, ale co? Zostało odbudowane za czasów i za przyzwoleniem Achaba. Księdze Jozuego czytamy 6:26. W tym czasie kazał Jozue ludowi złożyć przysięgę. To jest ciekawe. Kazał ludowi złożyć przysięgę. Przeklęty będzie przed Panem mąż, który podejmie odbudowę tego miasta, Jerycha, na swoim pierworodnym założy jego fundament i na swoim najmłodszym postawi jego bramy. Słuchajcie, poganie bardzo często mordowali ludzi, by zaskarbić sobie przychylność historii tych sił tajemniczych, nieokiełznanych historii dla budowli, którą wznosili. Tak, żeby się nie wydarzyło to, co z Notre Dame. No nie? Tak więc było modne ofiarowywać człowieka. Słuchajcie, oszczędzę wam tych makabrycznych sposobów, które, przy pomocy których to czyniono. Tak więc ofiarowywano człowieka, żeby zaskarbić przychylność historii dla budowli. Skąd się to wzięło? I oczywiście wzięło się to z prawdy, jak większość fałszu. Z prawdy wykręconej ponad miarę, ale z prawdy. Wiemy na przykład, że prymitywne ludy i sekty zabijają kurczaki, żeby obłaskawiać demony przy pomocy ich krwi. Tak więc nawet zło w swojej przewrotności składa świadectwo o prawdzie, która jest w Chrystusie. Tak, masz rację, że przez krew, ale przez krew Jezusa jest nasze ocalenie. Tak, masz rację, że trwała budowla musi być wzniesiona na dziecku, na synu, ale nie na twoim. Na Synu Bożym, który jest kamieniem węgielnym i fundamentem nowej Jerozolimy. Tak więc uroczysta przysięga, którą kazał Jozue złożyć ludowi 500 lat wcześniej, oto teraz ona znajduje swoje wypełnienie. I niech nam nie umknie jeden drobny szczegół, jaki, i teraz nie wiadomo, bo to był pierworodny i najmłodszy. Nie wiadomo, czy wszystkie inne dzieci również nie zostały złożone w ofierze. Znakiem przekleństwa za czasów Achaba, i zwróćmy uwagę, czy, słuchajcie, Bóg musi nam wyjaśnić, gdzie jest przekleństwo, a gdzie jest błogosławieństwo, dlatego że częstokroć my nie jesteśmy w stanie tego rozeznać. Otóż znakiem przekleństwa jest nic innego jak dzieciobójstwo. A co z nami dzisiaj? Jak to wygląda dzisiaj? Tak więc nastąpiła zmiana narracji, nowa opowieść zmyślona zajęła miejsce prawdy. Jaka jest nowa opowieść? Jeszcze tylko wspomnę, że rozwalone mury Jerycha służyły jako co? One wciąż tam były rozwalone. Służyły jako pomnik, były pomnikiem przypomnienia kilku rzeczy. Po pierwsze, ogromnej mocy Bożej, Jego potęgi, że to On rozkruszył te mury. Ale czego jeszcze przypomnieniem były rozwalone mury Jerycha? Otóż tego, że ziemia należy do Boga, że to On nas tu wprowadził i ją nam dał. To było przypomnienie dla ludu. Teraz narracja uległa zmianie. Ziemia nie należy do Jahwe. Jerycho zostało zburzone najprawdopodobniej przez siły naturalne. Jakie siły naturalne? Na przykład trzęsienie ziemi. I teraz Jerycho musi być odbudowane. Dlaczego? Żeby przypadkiem kto nie powiedział, że boimy się Boga. Broń Boże. I teraz siły naturalne. Baal. Baal to bóstwo, wbrew pozorom, bardzo bliskie naszemu kontekstowi. Bóstwo intelektualnego oświecenia. To nie było jakieś podłe bóstwo, ale bóstwo intelektualnego oświecenia. Baal to bóg sił przyrody, albo lepiej ujmując, sama przyroda. Siły natury, nawet nie prawa natury. Dlaczego? Bo jakbyś powiedział o prawach natury, to musiałbyś mieć prawodawcę. Czym są prawa przyrody dla nas? No, dla nas to jest sposób, w jaki Bóg rządzi tym światem swoją mocą. Możemy badać prawa przyrody, definiować je, korzystać z nich, ale to nie są jakieś abstrakcje, ale to jest regularny sposób działania Bożego. To jest porządek, który nie tylko Bóg wbudował w świat, ale sposób, którym ten świat utrzymuje. Baal to Zeus, odpowiedzialny za chmury, pogodę, deszcz, płodność. Jego małżonką jest Aszera, Wenus, czyli kobiecy element w przyrodzie, co w zupełności wyczerpuje naszą definicję matki przyrody. Przyroda rządzi się sama, świat jest mechanistyczny. Jeśli zrobisz to, określoną rzecz, wynikiem będzie określona rzecz. Jeśli dodasz nawozu, będziesz miał dobre plony. Czyli odpowiednia technika, odpowiednia liturgia czy ceremoniał, osiągniesz przez to pożądany wynik. Tak działa ten świat. Jak działa ten świat? Sam. Baalizm to współczesny, świecki, naukowy, bezbożny światopogląd, ufny, pełen pychy we własne poznanie. Baalizm to religia manipulacji. Zrobisz to, określoną rzecz, będzie efekt. Coś w rodzaju odpustu zupełnego. Niektórzy wiedzą, co to jest. Jeżeli w Dzień Wszystkich Świętych pójdziesz na cmentarz, weźmiesz udział we mszy, zmówisz modlitwę za papieża i co jeszcze 5 punktów, o ile dobrze pamiętam, jaki będzie efekt automatyczny, z automatu, będzie odpust wszystkich kar doczesnych. I teraz coś w tym rodzaju jest w baalizmie. Zrobisz to i to i bóstwo zareaguje tak, a nie inaczej. Bóstwo nie ma wyboru. Dlaczego bóstwo nie ma wyboru? No bo bóstwo jest bezosobowe. Były oczywiście jakieś artystyczne reprezentacje Baala, ale wszyscy wiedzieli, że Baal to całość mechanistycznej przyrody, abstrakcyjnych sił natury. Słuchajcie, nie takiemu Bogu służymy, jeżeli ktoś by miał wątpliwości. Zilustruję to na kilku przykładach. Na przykład Bóg ustanowił modlitwę jako środek do osiągnięcia swojej woli. Co oczywiście oznacza, że powinniśmy się modlić, wołać do Niego w naszych troskach, w naszych obawach, dziękować Mu. Ale z drugiej strony to nie oznacza, że jeśli pastorowi umknie jakaś prośba modlitewna podczas nabożeństwa, to już koniec. To Bóg nie wysłucha. Katastrofa. Nie traktujmy modlitwy jak zaklęcia i magii, bo wtedy zaczynamy się zachowywać jak baaliści. Nieuwaga pastora nie jest w stanie przekreślić Bożej troski, Bożej miłości względem nas. Słuchajcie, ale i my nawozimy nasze ogródki, pola, żeby uzyskać lepsze plony. I my jemy witaminy dla zdrowia, stosujemy różne diety. Albo kolejny przykład. Dzieci. Wiecie, skąd się biorą dzieci? I pewnie w większości was, rodzice wam o tym opowiedzieli, skąd się biorą dzieci. Ale wiecie, co jest najśmieszniejsze? Co tak naprawdę wcale nie jest śmieszne, ale najśmieszniejsze jest to, że większość ludzi dorosłych na ulicy nie ma zielonego pojęcia, skąd się biorą dzieci. Nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście potrafią odpowiedzieć na jednej płaszczyźnie seksualnej, ale przecież to w ogóle to nie wszystko. Otóż prawda jest taka, że Bóg daje dzieci. Prawda jest taka, że to sam Bóg utkał was, utkał każdego z nas w brzuszku mamy. Tak mówi Biblia. Taka jest prawda. Jaka jest więc różnica między nami a baalistami? Jak powiedziałem, przecież my wszyscy czynimy te zabiegi, które wymieniłem. Otóż my wiemy, że świat nie działa mechanistycznie. My wiemy, iż wszystko otrzymujemy od Boga. Czy to zgodnie, czy czasami wbrew naszym zabiegom. I słuchajcie, jaka jest prawda? Prawda jest taka, że witaminy i diety nie zapewnią nam ani zdrowia, ani życia. I to jest chyba oczywiste. Nawóz nie zapewni nam zbiorów. I to jest chyba oczywiste. Edukacja nie da powodzenia waszym dzieciom. I to chyba też jest oczywiste. Dlaczego? Dlatego, że nasz dobry Bóg rządzi i rozdziela te rzeczy. To On nas obdarowuje, jak mówi list Jakuba. On nas obdarowuje, a nie zastosowanie jakiejś właściwej techniki, prześledzenie procesów, pochwycenie procesów, jak co działa nasz spryt czy nasza determinacja. I słuchajcie, już będziemy kończyć, ale na koniec przeczytamy jeszcze dłuższy urywek. Proszę, zwróćcie uwagę na to, co tu jest napisane. Piąta Mojżeszowa, 8 rozdział, 12 werset. Aby gdy się najesz dosyta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał i gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota i wszystkiego będziesz miał wiele, aby serce twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, który cię prowadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony, przez bezwodne pustkowie, gdzie wydobył dla ciebie wodę z krzemiennej skały. Prześledź ten proces. Z krzemiennej skały, który na pustyni karmił cię manną, której nie znali twoi ojcowie, aby cię upokorzyć i aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić ci to ku dobremu. Abyś nie mówił w swoim sercu, moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan Bóg twój daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Tak więc nasza wiara, nasza ufność jest w Bogu. Źródłem naszego zdrowia, życia, dobrobytu i wreszcie ocalenia jest nasz Bóg, a nie my sami. To nie od naszych zabiegów zależy, pamiętaj. Nie sądź więc innych, jeżeli nie stosują tych samych, podobnych technik, co ty. I zobaczcie, nagle znikąd, dlatego że tam nie ma przerwy rozdziałowej, pamiętacie. Nagle znikąd pojawia się Eliasz, wtedy Eliasz, Tiszbita z Tiszbę, wiemy gdzie, po wschodniej stronie Jordanu, w Gileadzie, rzekł do Achaba. Jako żyje Pan Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. Pojawia się prorok znikąd i nagle. I udaje się właśnie za czym? No udaje się za Baalem. Za Bogiem pogody, za pogodą, za deszczem. To będzie pole bitwy. Przychodzi i mówi, nie będzie deszczu, nie będzie rosy. Achab pomyślał, no wariat jakiś. A, wariat. No, nawet go nie zatrzymujcie. Po co? Deszcz i tak zaraz spadnie. Ale chwila. Mijają długie miesiące, tydzień za tygodniem i nie ma ani jednej kropli deszczu. Prorocy Baala pewnie mieli, nie jest to napisane, mieli różne techniki i ceremoniały, liturgie na tę okoliczność, ale o dziwo nic nie działa. Kto to był ten prorok? Nagle sobie przypomnieli. Pewnie teraz Achab i jego urocza małżonka. Chcieliby go zobaczyć jeszcze raz, ale na razie nie ma okazji. I teraz pytanie przed nami jest cały czas to samo. Kto rządzi? Nasz Bóg? Czy procesy, czy siły przyrody, które żeśmy prześcignęli, prześledzili. I zobaczcie psalm, i na tym zakończymy, psalm 148, 7, 8, trzy urywki. Chwalcie Pana z ziemi, potwory morskie i wszystkie głębiny, ogniu i gradzie, śniegu i dymie, wichrze gwałtowne, co pełnisz jego rozkaz. Nie wiem, czy zauważyliście, ale każda z tych rzeczy, która jest wymieniona, jest szczególnie ciężko kontrolowalna. Do dzisiaj z wielką techniką zobaczcie, co jest łatwiej, wylecieć w kosmos czy badać głębiny morskie. Tak więc do dzisiaj te rzeczy są po prostu dym, wichrze gwałtowny, a jednak Bóg wydaje rozkazy, On nad wszystkim panuje. I słuchajcie, teraz jest kolejny urywek, zanim go zobaczycie. To będzie drugi urywek naszego kościoła. Pierwszy urywek to jest podsumowanie Ewangelii, 2 Koryntian 5:21. Teraz jest drugi urywek, który proszę zapamiętajcie sobie. Musimy być może zmienić tymczasowo nazwę naszego kościoła. Może zmienimy ją na dwuwersetowy kościół we Wrocławiu. I wtedy ludzie będą pytać, jakie wersety, o co chodzi, dlaczego dwuwersetowy? I wtedy wyjaśnimy pierwszy werset i teraz drugi werset. Słuchajcie, drugi werset Jeremiasza 14:22. Zapamiętajcie, Jeremiasza 14:22. Jeremiasza 14:22. Zobaczcie, czy są między bożyszczami narodów takie, które by spuszczały deszcz, albo czy niebiosa same? O! Czy my czasami nie jesteśmy balistami? Albo czy niebiosa same dają ulewny deszcz? Czy to nie raczej Ty, Panie Boże nasz, w Tobie pokładamy nadzieję, gdyż Ty czynisz to wszystko? Słuchajcie, ten werset z kolei jest podsumowaniem całego naszego światopoglądu. Czyli odrzucamy wszelkie religijne światopoglądy. Nie ma takiego bożyszcza, który by to robił. Ale odrzucamy też świecką, abstrakcyjną, balistyczną naukę, że ten świat działa mechanistycznie i działa sam. To jest nieprawda, dlatego że Bóg stoi na straży, Bóg się upewnia, że ziemia paruje, że woda paruje, formują się obłoki i spada deszcz. On czyni to, a nie abstrakcyjne prawa natury. On jest tym, który to czyni. Nie same dają, gdyż Ty czynisz to wszystko. Jak my postrzegamy rzeczywistość? Zadajmy sobie pytanie. Czy postrzegamy rzeczywistość jako mechanistycznie wszystko działa według określonych prawideł? Czy postrzegamy, jako jest prawdziwie, że to Bóg aktywnie utrzymuje wszystko i działa? I kończymy Jeremiasza 10. Wiem, Panie. I słuchajcie, to należy... Czy jesteśmy w stanie powiedzieć za prorokiem te dwa słowa? Wiem, Panie. Trochę inne tłumaczenie pierwszego wersetu. Wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy i że nigdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem. Karcz mnie, Panie, ale według sprawiedliwej miary, nie w swoim gniewie, abyś mnie nie zniweczył. Bardzo dobre tłumaczenie brytyjki. Abyś mnie nie doprowadził do zera, nie wyzerował, bo dokładnie tak jest powiedziane. Wiem, Panie, że jestem w Twoich rękach. Wiem, Panie, że mój los jest w Tobie. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za napomnienie. Dziękujemy, że na nowo Ty deregulowujesz naszą perspektywę, tak, abyśmy postrzegali ten świat tak, jak należy, że to Ty działasz, że to Ty czynisz to wszystko. Wybacz nam, Panie, że myślimy jakże często, jak baliści, jak deiści, myśląc, że to wszystko samo się napędza, albo że to my panujemy nad wszystkim i że my jesteśmy w stanie zapewnić sobie i dobrobyt, i zdrowie, i ochronę. Panie, okaż nam zmiłowanie, spraw, abyśmy myśleli według kryteriów Twojego słowa, abyśmy postrzegali cały świat, każde poruszenie listka na wietrze, każdą kroplę deszczu, która spada, jako Twoje dzieło, które objawia Twoją chwałę. Amen.